Dzień dobry, moi drodzy, dzień dobry. Witamy bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszej porannej astrokawce. Mam nadzieję, że kawki już w dłoniach i zaraz ten boski płyn popłynie waszymi gardłami, moi drodzy, i rozbudzi was. Tak jak rozbudzi was nasz program, w którym to spotykamy się z nauką, z ciekawostkami, z newsami, rozmawiamy sobie na około naukowe tematy. Na tym polega astrokawa i w tymże właśnie programie dzisiaj bardzo serdecznie witam was ja oraz Dorian, który niezłomnie siedzi w reżyserce.
Niezłomnie wszystkich witam.
Niezłomnie, jak zwykle wśród kabli. Dorian cyberpunkowy. W każdym razie, moi drodzy, równie cyberpunkowo można powiedzieć w Niemczech, kiedy to jedna z rodzin obudziła się z dziurą w dachu, którą wybił meteoryt. O tym będziemy dzisiaj sobie rozmawiać, ale oczywiście nie tylko, bo mamy też różne inne ciekawe newsy przygotowane dla was, tak żeby wejść w ten dzień, wejść we wtoreczek i rozbudzić się. Ja po astrokawie śmigam do Warszawy na nagranie, moi drodzy, bo zostaliśmy zaproszeni jako astrofaza właśnie do programu. Takiego teleturnieju YouTube'owego, ale nie wiem, czy mogę mówić i już zdradzać, więc na razie nie mówię jeszcze jakiego. Natomiast jak będę tylko mógł, to dam wam znać. Mam nadzieję, że będzie wesoło i coś ciekawego uda się powiedzieć i dowiedzieć. Także tak, herbata, jestem profanem. Nie, herbata też może być jak najbardziej, może być matcha, latcha, latte, kafe, wszystko co lubicie, tutaj nie ma segregacji ze względu na spożywane napoje, także spokojnie, byleby tylko nie przeszkadzały wam w percepcji. I tyle, moi drodzy. Ciemno ma w tej kanciapie, nie? No właśnie, ja nie wiem, o co chodzi, ale oni nie lubią światła, to są jakieś wampirze jakieś są chyba po prostu. Dorian, jesteś wampirzem?
Wampierz. No, jesteśmy wampierzami wszyscy.
Ja nie jestem, bo ja siedzę w pełnym świetle, ale wy jesteście, bo kurczę, co nie zajrzę, to tam w tej gazowni ciemno mają jak po prostu w pieczarkarni. No cóż, no cóż. Pytałem o live remontu, dlaczego nie oglądamy materiałów o robotach, bo mamy innych youtuberów od tego. No hej, dobrze. Wiesz co, no tak, tylko to... Mi bardziej chodziło o statystyki, nie? W sensie, to jest zadziwiające. Cóż tam dalej mamy? Czy dajmy Dorianowi skarpetkę? Jest to jakiś pomysł, zobaczymy, co się wydarzy. Chociaż wampirze chyba skarpetek nie potrzebują, nie? W końcu zmieniłem pracę, żeby móc zdalnie oglądać astrokawę. No tak, to jest dopiero przywiązanie do formatu. Dziękujemy bardzo serdecznie. Był tu też jeszcze taki jeden fajny komentarz. Podobał mi się, czy u was nie można przewinąć tej czołówki? No kurczę, jak masz specjalny bulbulator, dzięki któremu jesteś w stanie naginać strukturę czasoprzestrzeni i cofać się w czasie, no to jak najbardziej, albo w przód w czasie się poruszać i podróżować, to jak najbardziej można wtedy to zrobić. Natomiast w innym przypadku niestety się nie da tego zrobić w programie na żywo. Więc witam was jeszcze raz bardzo serdecznie. Piszcie na czacie, co ciekawego wydarzyło się u was przez weekend, a my już zaczynamy naszą prasóweczkę. Nie ma dyskryminacji, tak, to zapraszam na Discorda i na przywitanie powiedzieć, że pije się herbatę, zaraz dostanie się nisko przelatującą siekierką. Ja tam nie odpowiadam za to, co Bosman wyczynia, to jest jego łagier, to jest jego, wiesz, zenza, w której tam przyjmuje i jakby to on tam stanowi prawo, więc no cóż. Dobrze. Wow, to ostatni raz widziałem astrofazę w 2016, nie sądziłem, że ten kanał jeszcze żyje, szacun. No, dziękujemy bardzo serdecznie. To też pokazuje, jak pięknym, wielkim miejscem jest widownia całego YouTube'a w Polsce, nie? Jak tak naprawdę mnóstwo ludzi istnieje. Cóż za truizm niesamowity z rana, no ale tak to wygląda. Jak niesamowicie dużo ludzi jest po prostu, do których gdzieś tam można z tym przekazem się kierować. Bardzo serdecznie witamy w naszych skromnych progach ponownie po latach. Tak. Wiesz, ale to nie chodzi o number one czy coś tam, tylko chodzi o taki nagły spadek akurat w tym temacie, bo ja bym się zgodził z tobą, jasne, też tak mam, nie? Tylko tu nie chodzi o to, że na przykład wiesz, o dobra, tutaj nie słucham, bo nie ma nic ciekawego, załóżmy, nie? To byłoby rozwiązanie jakieś sensowne, natomiast to jest tylko ten temat, wiesz? o psychologii potrafiliśmy robić jakieś tematy, o tematach związanych z zupełnie, wiesz, biegunowo gdzie indziej niż kosmos, czy taka twarda nauka, i one dużo lepiej reagowały, że tak powiem, na widownię. W sensie lepiej się oglądały. A roboty to po prostu wiemy, że za każdym razem, gdzie ten temat się pojawia, to tak jakby on się w ogóle gdzieś tam dalej nie niósł. To jest dla nas zastanawiające, wiesz, bo to, że ktoś nie chce oglądać czegoś u nas, jest dla nas oczywiste i nie byłoby tajemnicą wielką, a tutaj ten akurat temat właśnie z tego powodu jest dla nas wielką tajemnicą, nie?
Roboty nie działają u nas.
Roboty nie działają. Właśnie, może spróbujemy sprowadzić tego robota, który z butelką pogina potem i zobaczymy, czy będzie działał. Może po prostu nie będzie działał tutaj. Wiesz, to by było zadziwiające, nie? Jakieś promieniowanie antyrobotyczne.
Może jesteśmy rozwiązaniem na Skynet.
Może jesteśmy rozwiązaniem na Skynet. Taki będzie bastion i ostatni, jak się nazywało to miasto? Syjon, tak? W Matrixie. Zbudujemy Syjon w centrum, w studio w Astrofazy. No dobra, moi drodzy. Kawa się jeszcze robi. Micha, słuchaj, w każdym razie, no nie poczekamy na ciebie. Jednak zdecydowałem, że lecimy z naszą prosóweczką. Więc cóż tu się wydarzyło? Spektakularna kula ognia nad Europą spowodowała, że meteoryt uderzył w dach niemieckiego domu. To brzmi tak, jakby jakaś kula ognia się pojawiła i to ona zarządziła, że meteoryt ma uderzyć w dach niemieckiego domu. Oczywiście faktem jest to, że obserwowano właśnie przelot takiego bolidu, bardzo jasnego obiektu, który wchodzi w atmosferę i jest na tyle duży, wciąż nie jest to oczywiście jakiś tam olbrzymi głaz, ale jest na tyle duży, powiedzmy taki obiekt, który jest w stanie rozjarzyć się tak mocno, że z nocy robi dzień, dosłownie taki bolid też swego czasu widziałem. Co prawda był to zielony dzień, bo takim zielonkawym światłem świeciła ta kula plazmy dookoła, ale jednak mimo wszystko zrobiło się jasno jak w dzień, więc tych lumenów było bardzo, bardzo dużo. No i oprócz tego, że oczywiście taki bolid można było zaobserwować, to okazało się, że niestety pech chciał, ale na drodze meteorytu, czyli już tej materii, która upadła na Ziemię, pojawiło się osiedle ludzkie i ludzie donosili o odnajdywaniu jakichś małych, drobnych fragmentów skał, które spadły z nieba, a jeden z domów miał to nieszczęście, że po prostu meteoryt uderzył w jego dach. I tutaj jest taka fajna stronka, jak widzicie, fireballamsmeteors.org. Jak sobie wyszukamy tutaj, czekajcie, bo mi kosmiczny kryształ zasłania. Jak sobie wyszukamy ten event, to możemy sobie zobaczyć właśnie doniesienia, które zostały na tej stronie zgłoszone. I widzimy mniej więcej ten obszar, z którego przynajmniej no aktywnie w postaci zdjęć, filmów, nagrań można było sobie obserwować przelot tego obiektu. No i zaznaczony tutaj wektorem mamy oczywiście zwrot i kierunek, w którym się ten wektor poruszał. Czyli mieliśmy tutaj w kierunku północno-wschodnim, tak powiedzmy, gdzieś skierowany tor lotu tego naszego tajemniczego obiektu. No i każda taka postać tutaj to jest właśnie zgłoszone zdjęcie bądź film. Jak sobie zjedziemy niżej, to tych zdjęć i filmów troszkę tutaj jest i za chwilkę sobie pooglądamy i zobaczymy, jak to wyglądało. A całość miała miejsce w Koblencji, moi drodzy. Koblencja, tudzież z niemieckiego Koblenz, a więc miasto na prawach powiatu w zachodniej części Niemiec, w kraju związkowym Nadrenia Palatynat. Ciekawe, czy Paladyni stamtąd pochodzą. Więc tutaj się to, moi drodzy, wydarzyło. Ciekawe, czy im teraz miło, jakim coś, co spada. Co za komentarz dziwny. W każdym razie, zobaczcie, tutaj ostatnio też tego newsa widziałem u Karola Wójcickiego z Głową w Gwiazdach i słuszną koncepcję tutaj przywołał i zauważył słuszną rzecz, że meteoryt był dużo bardziej skuteczny niż fragmenty Falcona 9, które też spadły, jakby nie patrzeć, pod Poznaniem i spadły na Europę, ale no nie uszkodziły niczego, nie trafiły w osiedla ludzkie. Można było gdzieś tam sobie w okolicach tylko zebrać takie różnego rodzaju strzępki. Tutaj meteoryt trafił bezpośrednio. Nie jest to oczywiście pierwszy raz, kiedy materia kosmiczna, nie mylić z pozakosmiczną, spada na Ziemię i uszkadza coś. Była sytuacja, gdzie samochód oberwał na przykład właśnie takim meteorytem, no i uległa zniszczeniu naczepa. Naczepa, nie wiem, czy tak to można nazwać. W sumie taki pick-up był, więc ten bagażnik tylny. Były też przypadki uszkodzenia ganku na przykład przez meteoryt spadający w Stanach Zjednoczonych. Tenże ganek później później się właśnie zastanawialiśmy, bo to też parę lat temu było, że można by było jako obiekt muzealny wyciąć z tego domu i wstawić gdzieś. Natomiast tutaj mamy przypadek, kiedy faktycznie uszkodzeniu uległ dach. W Europie mamy swój konkretny przypadek w tym momencie. Zastanawiam się, czy jest ubezpieczenie od meteorytów. To jest w sumie fajna rzecz, którą można sprawdzić. Ubezpieczenie od meteorytów. Patrzmy. Czy można ubezpieczyć się od upadku rakiety lub meteorytu? Tutaj zadało to pytanie Urania, więc też możemy sobie gdzieś tam zajrzeć. Znowu grozi nam upadek statku kosmicznego na terenie Polski. Czy da się ubezpieczyć od skutków takiej katastrofy? To jest 10 maja 25, więc jest to w miarę, że tak powiem, świeży temat. Któż to sprokurował? Krzysztof Czart. Pozdrawiam Krzysztofa. PZU biuro. Wskazano w przypadku produktów PZU takich jak ubezpieczenia PZU dom, domy, mieszkania i tak dalej, i tak dalej. Wypłaci odszkodowanie, jeżeli zostały zawarte w popularnej formule od wszystkich ryzyk. No dobra. Statek powietrzny, jego części, ale to nie jest meteoryt. Dobra. Elementu statku powietrznego bez uszkodzenia ciała. Poczekajcie, sprawdzimy może, czy jest tutaj jakaś wzmianka o meteorycie. Dobra, ochronę w tym również od szkód spowodowanych upadkiem meteorytu lub innego naturalnego obiektu należy ubezpieczyć dom lub mieszkanie od wszelkich ryzyk. Czyli w link 4, jak sobie ubezpieczymy od wszystkiego, to meteoryt też tutaj wchodzi w... no, jak to się nazywa? Wchodzi w zakres ubezpieczenia. Jeśli nie ma na liście wykluczonych, wtedy jesteśmy ubezpieczeni od tego rodzaju, więc no generalnie jak widać można znaleźć z artykułu, wynika, że przynajmniej jedno miejsce, gdzie na 100% wiemy, że od meteorytu można się ubezpieczyć. Także no cóż. Czy można się ubezpieczyć od wybuchu jądrowego? Chyba od generalnie wojny się nie da ubezpieczyć. Wiem przynajmniej, że kredyty na pewno nie są ubezpieczone od takiego przypadku, że nie wiem, rakieta spadnie nam na nieruchomość i ją zniszczy, to niestety, ale dalej trzeba kredyt spłacać. Chociaż w przypadku konfliktów tam są różne rozwiązania, że ktoś się chyba zawiesza jakoś i tak dalej. W różny sposób jest to gdzieś tam robione. No ale niestety tak dobrze nie ma. A w przypadku meteorytu, jak widać, no może dlatego, że taki meteoryt też nie zniszczył kompletnie tej nieruchomości, ale gdyby spadł jakiś większy, no to już jest pytanie wtedy faktycznie, jak do tego podejść. Myślę, że tutaj już by pewnie się to o jakiś sąd oparło i to sąd musiałby ostatecznie zdecydować, czy wyparowanie całej inwestycji, całego budynku poprzez uderzenie jakiejś małej planetoidy jest tutaj również elementem ubezpieczonym. Palatynat dostał nazwę właśnie od tytułu Palatyna, więc widzicie, Grzegorz nas tutaj uczy od rana. Pierwszy raz algorytm pokazał, że live prowadzę. No to zły algorytm, ale teraz może już będzie pokazywał częściej. No dobra, zobaczmy. Meteoryt uderzył w dach domu po tym, jak tysiące ludzi obserwowało oszałamiającą kulę ognia przecinającą niebo nad Europą Zachodnią. W Koblencji na zachodzie Niemiec, niedzielny wieczór 8 marca. Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna odnotowała ponad 2800 obserwacji kuli ognia, a dziesiątki nagrań wideo opublikowano w mediach społecznościowych. Świadkowie relacjonowali słyszenie licznych eksplozji, gdy skała kosmiczna rozpadła się w atmosferze, rozrzucając odłamki po całym kraju związkowym nadrenia palaty nad zachodnich Niemczech. Tak, to jest... dość częsty przypadek, że kiedy taki większy obiekt wchodzi w ziemską atmosferę, to ten gradient temperatur jest tak olbrzymi, na zewnątrz cieplejszy, w środku jeszcze jest gdzieś tam chłodniejszy, że różne strukturalne pęknięcia, rozwarstwienia, wewnętrzna budowa tak naprawdę może nie wytrzymać właśnie takiego zderzenia z ziemską atmosferą i dochodzi do po prostu wybuchu, tak, do rozwalenia się takiego wchodzącego w ziemską atmosferę kawałka skały, lodu czy czegokolwiek innego. W przypadku Czelabińska mieliśmy dokładnie z tym samym do czynienia, gdzie na wysokości kilometrów wręcz nad ziemią ten meteoryt czelabiński rozpadł się i też w fragmentach pospadał dookoła tej miejscowości Czelabińsk i okolicznych. Więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Często możemy właśnie obserwować takie rozpadnięcie się, czemu towarzyszy też efekt gromu po prostu dźwiękowego, no bo jest to po prostu eksplozja dosyć silna, więc ta fala uderzeniowa dociera do powierzchni Ziemi i możemy sobie to usłyszeć. Czy tęsknisz za starym przywitaniem nowych subskrybentów? Myślę, że każdy astronomicz powinien mieć kajutę. To chyba witałem w ten sposób, tak mi się wydaje, wspierających, a może i nie. Już nie pamiętam, wiesz, to było lata temu jednak, 10, 11 właściwie lat temu. To też jest tak, że każdemu coś w pamięci utkwi takiego i gdzieś to niesie potem przez lata, no a ja z siłą rzeczy nie pamiętam. Natomiast witam bardzo serdecznie Pączka 92, Berciaka i kogoś jeszcze, ale mi tutaj zasłania. Nie wiem, kto jeszcze jest. Może tutaj by Dorian pomógł, bo jest jeszcze jedna osoba. Ale mi się, że tak powiem, zasłania mi ten, no jak on się nazywa, tabelka od Bingo Baker. Dobra, widzę. I Arek 071, więc bardzo serdecznie was, moi drodzy, witam tutaj na naszym statku matki, statku matce właściwie i zapraszam do waszych kajut. Także niech będzie, że tradycji stało się zadość. W archiwach tureckich, tutaj ciekawość podrzuca nam ciekawy tekst. Jakby ktoś pytał, to w archiwach tureckich można znaleźć informację o trafieniu i zabiciu człowieka. Drugi został ranny 22 sierpnia 1888 roku w mieście As-Sulaymaniyya w Iraku. Proszę bardzo. To jest w ogóle ciekawe, że tak naprawdę, moi drodzy, nauka swego czasu, znaczy naukowcy, czy też tacy, no początkujący naukowcy, można powiedzieć, by się dopiero rozwijała, jakby nie patrzeć na dziedzinę, jaką jest nauka, no nie przyjmowała do wiadomości, że kamienie mogą spadać z nieba. To było dość nieoczywiste i jakby no nie było na to dowodów. Może nie chodziło o to, że niebo nie, tylko po prostu no spoko, jeżeli tak uważacie, to musicie przedstawić dowody. I dopiero upadek faktycznie meteorytu na miasteczko, gdzie to we Francji bodaj było, gdzie mnóstwo ludzi opisywało, to było mnóstwo właśnie doniesień ustnych, podań, że takie zjawisko miało miejsce, że kamienie po prostu zaczęły spadać z nieba, sprawiło, że jakby w tym ogólnym dyskursie naukowym przyjęto do wiadomości, że faktycznie kosmiczny gruz może wchodzić w ziemską atmosferę z kosmosu i że po prostu ten gruz faktycznie się tam znajduje. A to też było paliwem do takiego dalszego rozbrajania tej tajemnicy wszechświata, że Ziemia nie jest jedynym obiektem tego typu, ale mnóstwo jakichś drobnych obiektów poza planetami jeszcze się w przestrzeni kosmicznej znajduje. Astrokawy będą znowu regularnie, jak tak, to kiedy? No w czwartki i we wtorki. W czwartki o godzinie 19, we wtorki o godzinie 9. 11 lat temu byli wspierający na YouTubie, 11 lat temu nie było astrokawy, to na pewno. Astrokawa się pojawiła dopiero jak byliśmy w drugim studio. Kawałki meteorytu kosztują sporo, tam zbieracze się pojawią. No potrafią kosztować. Dorian, mamy gdzieś nasze meteoryty, czy są gdzieś zakopane jeszcze w pudłach przeprowadzkowych? Zakopane w pudle. To wam teraz nie pokażę, ale takie meteoryty można faktycznie było nabyć i za stówkę można nawet kupić sobie. Nawet taniej, jeżeli są mniejsze odłamki jakiegoś mniej znanego, nazwijmy to. Ten z Czelabińska mam fragment, jak jeszcze, no, że tak powiem, szlak handlowy nie był tak zamknięty jak teraz z Rosją i sprzedawali faktycznie ludzie te fragmenty. Bo tego mnóstwo spadło, tak naprawdę, nie oszukujmy się, ale one były droższe ze względu na to właśnie, że to jest dosyć znany i sławny meteoryt, ten Czelabińska. Natomiast jakieś takie przypadkowe fragmenty albo takie, których jest naprawdę, naprawdę dużo i się to znajduje gdzieś tam w dużych dziesiątkach kilogramów, no to potrafią kosztować po kilkadziesiąt złotych nawet. Więc to wszystko zależy od tego, z jakim meteorytem mamy do czynienia, jaką wartość naukową też stanowi taki meteoryt. Nie każdy kamień z nieba ustawi was do końca życia, no nie oszukujmy się, tak to nie działa. Jeżeli na przykład to był taki, wiesz, meteoryt, który upadł właśnie do środka do domu, no to już automatycznie staje się sławny i za taki okaz na pewno pewni kolekcjonerzy byliby w stanie zapłacić dobre pieniądze. No dobra, co mamy dalej? Odłamki po każdym kraju i tak dalej. Według dostępnych doniesień w dzielnicy Güls w Koblencji znaleziono już wiele fragmentów meteorytu, co pozwoli badaczom ustalić jego pochodzenie, chociaż niemieckie media donosiły o uszkodzeniach wielu domów. Nikt nie został ranny w tym incydencie. Największy odkryty fragment podobno wbił się w jeden z dachów, tworząc dziurę wielkości piłki nożnej. Nawet nie to, że podobno, tylko się faktycznie wbił. Zresztą, poczekaj Dorian, spróbuję się zalogować, może, jeżeli się uda. O ile się uda, tutaj, bo nie wiem, czy się uda. Ale chyba się to nie uda. Poczekajcie, może się uda. Może się uda. To byśmy do Karola weszli, bo tam właśnie było to zdjęcie tegoż naszego meteorytu, ale poczekajcie. Też możemy to sobie inaczej zrobić, nie? Gdzieś to sobie tutaj wrzucałem. I oczywiście wrzucałem i zgubiłem, jak to się mówi, bo sobie do takiego niemieckiego nasz portalu znalazłem link i w tym niemieckim portalu w linku był właśnie to zdjęcie dachu. I patrzcie, kurde, wzięło i uciekło. No to musimy się zalogować tutaj w ten sposób. Momentomal, że tak powiem, jak już jesteśmy w tej germańskiej części. I teraz się powinno udać to. To wejdziemy sobie do Karola. Może też coś ciekawego nowego na ten temat powiedział. A właściwie napisał. Z głową w gwiazdach, moi drodzy. No dobra, tutaj mamy na przykład takie zdjęcie tego fragmentu. Możemy sobie popatrzeć. To właśnie zostało wydobyte z tego domu, gdzie, moi drodzy, wpadł ten fragment meteorytu. Co mamy dalej? Coś strasznie się, że tak powiem, ten Facebook krzaczy tutaj. I gdzieś jeszcze tutaj było takie zdjęcie, ujęcie dachu. O, w tym momencie. Tutaj, dobra, o to mi chodziło. Więc mamy tutaj właśnie zdjęcia i też właśnie ten uszkodzony fragment dachu, jak widzicie tutaj, w taśmą oblepiony, folią zalepiony, żeby deszcz do domu na głowę nie kapał, ale powiem wam szczerze, że miał dosyć dużo szczęścia, że się w okno nie władował ten meteoryt. Na pewno byłoby to droższe, gdyby cały ten element trzeba było tutaj wymieniać. Więc w ten sposób tutaj został ten dom zaatakowany. I cóż, zapraszam do Karola, oczywiście z głową w gwiazdach, warto sobie obserwować, jeżeli was interesują takie informacje dotyczące tego, co się dzieje na niebie, różnych obserwacyjnych tematów, co warto obserwować, kiedy można obserwować właśnie jakichś takich zjawisk zorzowych, czy jeżeli chcecie być na bieżąco z upadkami różnych rzeczy z kosmosu, no to właśnie z głową w gwiazdach wam tutaj zagwarantuję takie doznania. Miecz z meteorytu był w animacji Blue Eye Samurai, bardzo polecam. No, zdaje się, że Conan chyba barbarzyńca miał też miecz z meteorytu wykuty. Ja czekam, aż powstanie blockbuster o meteorycie półtuskim, bo skala i widowiskowość tego wydarzenia zasługuje co najmniej na IMAXa. No właśnie, tylko widzisz, pytanie jest takie, czy odpowiedni storytellerzy, scenarzyści byliby w stanie zainteresować tłumy, żeby taki blockbuster powstał, nie? Bo nas nie trudno zainteresować z racji tego, że już jesteśmy tym nisko wiszącym owocem, właściwie tym jesteśmy owocem, który już leży na ziemi, bo jak coś jest kosmicznego, to nas interesuje i lecimy tam sami. No ale tu trzeba by było jeszcze przekonać masy ludzi, którzy musieliby kupić bilety albo abonamenty na platformach, gdzie to by leciało. Dobre. PZU wypłaca odszkodowania za szkody od meteorytu. Potrzebne jednak jest oświadczenie sprawcy. Można i tak, można i by tak. Ciekawe, co jakby ten meteoryt był cały ze złota. No właśnie, no jest ciekawe, bo sama wartość złotego złomu w tym przypadku no, byłaby wartością złota, ale myślę, że taki okaz byłby warty dużo, dużo więcej za sam fakt, że to złoto pochodzi z kosmosu tak bezpośrednio, a nie zostało przetrzymane pod powierzchnią Ziemi, chociaż też pochodzi z kosmosu, to złoto, które wykopujemy. Natomiast no tutaj na pewno wartość kolekcjonerska takiego okazu, a i naukowa przede wszystkim takiego okazu byłaby olbrzymia. No bo teraz taki złoty samorodek z kosmosu to albo musiałoby być wyrzucone coś z planety, tak? Dość głęboko się znajduje złoto, jakby nie patrzeć, więc żeby takie samorodki znaleźć bez takich zjawisk, jak tutaj na Ziemi mamy w postaci jakiejś, nie wiem, erozji i tak dalej, no to albo by musiało być jakieś katastroficzne bardzo mocno wydarzenie, które wybiłoby tak głębokie pokłady z tej planety, Albo jakaś bryłka złota, które powstało w przestrzeni kosmicznej po, a właściwie we wnętrzu tego układu, nie wiem, gwiazda neutronowa, które się łączyły, bo w takich przypadkach właśnie powstaje złoto najprawdopodobniej. Być może w jakichś takich super ultramasywnych supernowych też może złoto powstawać, ale tutaj zdania są podzielone, więc takie pierwotne złoto z kosmosu to byłoby dopiero coś z punktu widzenia naukowego, nie? W dach moich rodziców też coś z nieba spadło, jednak nie był to meteoryt, tylko niewielki kilkunastocentymetrowy kawałek samolotu, który trafiając w człowieka mógł go spokojnie zabić. To prawda, no niestety, jeżeli coś spadnie, to może to zrobić. Ale właśnie, bo nie dokończyłem mojej myśli z tym francuskim miasteczkiem, dzięki któremu dowiedzieliśmy się o tym, że w ogóle kamienie z nieba mogą spadać. A to jest bardzo ważne, że zauważcie, że tak naprawdę szansa na to, żeby taki meteoryt upadł na siedlisko ludzkie jest niewielka, bo one zajmują niewielki obszar na naszej planecie, więc dużo większa szansa jest, że po prostu upadnie gdzieś do wody, gdzieś w lesie, gdzieś na pustyni. Na pustyni czy w Arktyce na przykład dość łatwo jest szukać meteorytów, bo od razu widać, że coś takiego się pojawiło na piasku czy tam na lodzie. No a no, siłą rzeczy nie ma tam procesu, który mógłby spowodować, że taki kamień się tam pojawił, więc od razu praktycznie mamy pewność, że mamy do czynienia właśnie z jakimś meteorytem. A takiego kosmicznego gruzu codziennie spada na Ziemię mnóstwo tak naprawdę, więc i tak dobrze, że mamy małe szanse, żeby właśnie coś takiego się wydarzyło. Zresztą to się bardzo rzadko dzieje, jakby nie patrzeć. Popatrzmy, że to nie jest news, który się pojawia nawet średnio raz na rok, nie? Co mamy dalej? Jak się wbije w ziemię, to jest w ziemi. No to zależy. Czasami ta prędkość terminalna jest po prostu... Znaczy ta prędkość czasem jest po prostu terminalna i się jakoś specjalnie w głąb ziemi nie wbije, po prostu leży cały czas na. No bo masz krater, on jest niby poniżej ziemi, ale to nie może być chyba tak rozpatrywane, że to jest w ziemi. Bo gdyby tak to rozpatrywać, to wszystko, co stoi w depresji na przykład jakiejś, należałoby do państwa, nie? Gdybyś wybudował dom poniżej poziomu morza, więc to chyba do końca nie jest w ten sposób rozpatrywane. No dobra, więc zobaczmy sobie, co tutaj, jeżeli chodzi o te właśnie zdjęcia, nagrania i tak dalej, nie? Tutaj mamy, o, jakiś właściwie już pozostałość, jak widzimy, podświetlone gazy, które zostają w atmosferze, bo zostaje taka smuga kondensacyjna po prostu za lecącym bolidem i można to sobie obejrzeć. Co my tu jeszcze mamy? Tutaj jakiś lecący, a właśnie widać było, widzicie te takie pojaśnienia, nie? To są te momenty, w których dochodzi do eksplozji, dochodzi do rozpadu tak naprawdę części tej masy. Oczywiście nie całej, ale część, jak widzimy, odpadła. No tutaj tak powiem wam, że widać, że to z tych kamerek samochodowych czasami jest fajnie, bo widać już z daleka i przebieg całego wydarzenia. A tutaj widzimy gdzieś sobie też uchwycony, ale czasami to są jakieś takie fragmenty. Najgorzej, że jak ktoś właśnie wyciąga telefon, żeby nakręcić to, no to już właściwie się na końcówkę załapujemy. I tutaj też widzimy, jak leci obiekt. I o, i tu właśnie doszło do tej eksplozji. Zresztą widzieliśmy przynajmniej dwie takie, druga była mniejsza, jakaś wtórna taka eksplozja, też można było sobie to zauważyć. Najfajniejsze są takie przeglądy bolidów, takie stacje poszukiwania bolidów, skanują one niebo, po prostu jest kamera, która jest w różne części nieba wystawiona i tam najczęściej możemy zauważyć właśnie cały przelot takiego obiektu, jeżeli on się złapie nam w taką właśnie stację. A tutaj z prawej było, dobra, to gdzieś na skraju obrazu tak naprawdę. Właśnie się zastanawiałem, gdzie to widać. No tutaj na tym nagraniu praktycznie nic nie widać. Czy coś jeszcze ciekawego nas tutaj czeka w kwestii wideo? O, tutaj było całkiem niezłe przybliżenie, ale niestety trochę ostrość została zgubiona. Natomiast dość dobrze widać właśnie ten moment wybuchu tego bolida. Mamy na razie gigantyczne szczęście, że takie kamulce nie powodują efektu Kesslera, choć w głębi duszy wierzę, że stanie się to samo jego życia. Tutaj ciekawość mówi o tym, że gdyby taki meteoroid, no bo to jeszcze jest na orbicie okołoziemskiej, gdzieś w tych okolicach zlokalizowane ciało niebieskie, uderzyłby w jakiś obiekt sztuczny, czyli jakiegoś satelita na przykład dużego, to ten rozpadając się mógłby, gdyby to była odpowiednia wysokość oczywiście, gdzie mamy gęściej powiedzmy takich satelitów, to szczątki tego satelity mogłyby potem uszkodzić inne satelity, one by się rozpadały, tych szczątków byłoby coraz więcej, aż w końcu mielibyśmy taki sztuczny pierścień z, no, z rozwalonych satelitów dookoła Ziemi. Tak? Oczywiście nie tak spektakularny, jak wyobrażamy sobie to, patrząc na pierścień Saturna, no ale wciąż byłoby to mnóstwo drobnych obiektów rozpędzonych do kilkudziesięciu tysięcy kilometrów na godzinę, które zagrażałyby misjom kosmicznym oraz innym satelitom, więc tak kaskadowo mogłoby się to wydarzać. To jest właśnie nazywane syndromem Kesslera, efektem Kesslera. Tak, zatrzymał się, żeby wszyscy wyciągnęli smartfony, więc spowolnił swój bieg. Mamy też dużo zdjęć, jak widzicie. Jak sobie klikniemy, ktoś tutaj jeszcze wnętrza swoje zaprezentował. Ale tak jest, to powiem wam, że warto nawet cykać te zdjęcia i potem się zastanawiać, czy damy radę ustawić lepszy kadr, bo lepiej złapać cokolwiek, niż nie złapać nic, nie? Tutaj mamy, zobaczcie, jak piękny ten moment właśnie wybuchu i tego maksymalnego chyba pojaśnienia, tak jak patrzę sobie mniej więcej na średnicę tego, tej komy w stosunku do tego, tej smugi kondensacyjnej, to chyba właśnie ten moment tutaj obserwujemy. Tutaj jakieś duże zbliżenie nam się pojawiło, ale też to jest widać, że trochę AI dorysowywało tutaj w aparacie telefonu komórkowego prawdopodobnie. Więc tak średnio można temu ufać. No i tutaj też widzimy całkiem ciekawe ujęcie. Jedno z wielu, aczkolwiek też trochę poza ostrością, więc detali tutaj wielkich nie zobaczymy. No nie jest to zjawisko, które można zaplanować, tak? Przygotować się na nie, ustawić odpowiedni kadr, więc dlatego wygląda to jak wygląda, niestety. Tutaj mamy coś, próbę wyciągnięcia tego z jakiejś głębokiej czerni ISO, ale tutaj już widzimy całkiem ładne detale. Może to byśmy sobie powiększyli. Sarah G. tutaj to zdjęcie zrobiła. No i tutaj już widzimy faktycznie. Jeszcze to się da powiększyć? Da się to jeszcze powiększyć. Tutaj już widzimy faktycznie jakieś fragmenty, jak to się rozpadło, no bo mówimy tutaj o wielu, wielu fragmentach, które upadały potem na powierzchnię Ziemi. Być może nawet ten największy tutaj przedni to jest ten, który upadł właśnie przez ten dach do wnętrza domu. Kto wie. Wrzucę wam może na czat, moi drodzy, z link do tego. O, proszę bardzo, więc możecie sobie kliknąć i zobaczyć sami te wszystkie zdjęcia, filmy. I to też jak się emocjonują ludzie, bo my tutaj nie słyszeliśmy w sumie tego, ale tam są czasami w tych nagraniach właśnie jakieś teksty różnego rodzaju. Jak ktoś zna niemiecki, to na pewno wyciągnie z tego jeszcze więcej. Co my tu jeszcze mamy ciekawego? Mimo wszystko trzeba mieć farta, żeby zrobić to zdjęcie. To prawda, powiem wam szczerze, jak widziałem przelot bolidu, no mówię, to często o tym wspominałem parę lat temu, we Wszystkich Świętych, 31 jakoś to leciało chyba, to nie we Wszystkich Świętych, ale dzień wcześniej, leciało nad Polską w stronę Czech mniej więcej, tak było to zlokalizowane i skierowane. To nawet do głowy mi nie przyszło, żeby telefon wyciągnąć. Wiecie, to było tak zjawiskowe wydarzenie, to było tak piękne i tak niecodzienne i tak niespodziewane, że stałem w szoku, wiedząc dokładnie, co to jest, obserwując to. Może dlatego, że wiedziałem, co to jest, to moim odruchem nie było wyciągnięcie telefonu, a może jestem już za stary po prostu i nie mam w naturze i we krwi nagrywania wszystkich takich zjawisk od razu. Natomiast trwało to tak krótko, że zanim ktoś by sięgnął tak naprawdę do kieszeni po telefon, włączył aparat, wycelował i nagrał, to już byłoby po wszystkim. Jeżeli ktoś nagrywał akurat w tym momencie, no to mógł faktycznie przekierować telefon i nagrać to, aczkolwiek wtedy jeszcze te aparaty w telefonach nie były tak dobre, więc też te nagrania i zdjęcia byłyby pewnie kiepskiej jakości. A jeżeli to był upadający anioł, no to wiemy, mój drogi, że anioły są kamieniami w takim razie, bo jeden z nich albo jego fragment wpadł do niemieckiego domu. Dobra. to co, moi drodzy, lecimy sobie dalej. Break i kolejny news. Wejdziemy sobie na portal National Geographic Polska i moi drodzy, Ewelina Zambrzycka-Kościelnicka wrzuciła taki oto artykuł. Droga Mleczna i Galaktyki Grupy Lokalnej tworzą kosmiczne prześcieradło. Proszę bardzo, więc tekstylia można sobie w kosmosie znaleźć nawet. Nowe analizy na miarę Nagrody Nobla. W matematyce i fizyce sfera jest kształtem idealnym. W latach 50. ubiegłego wieku założono, że również struktury we wszechświecie tworzą sfery. Rozkład galaktyk w naszej grupie lokalnej też miał tworzyć kulę. Jednak obserwacje nie zgadzały się z teorią. Teraz dzięki cyfrowemu bliźniakowi grupy lokalnej wiemy, że galaktyki w naszym kosmicznym sąsiedztwie tworzą raczej rozległe i cienkie kosmiczne prześcieradło. Badania te obalają koncepcję akceptowaną przez 70 lat. Ciekawe to jest faktycznie, że w tych makroskalach, takich naprawdę makroskalach, gdzie mamy do czynienia z makrostrukturami kosmicznymi, to jednak tutaj wygląda to zupełnie inaczej. Nie aplikują się te same prawa fizyki czy koncepcje fizyczne, które aplikują się w mniejszych skalach. I to jest zastanawiające. Faktycznie jest to też jeden z elementów wspierających hipotezę, czy też teorię właściwie bardziej istnienia ciemnej materii, która miałaby być rusztowaniem takim dla normalnej barionowej materii i to na niej gdzieś tam miałoby się tworzyć to wszystko, co znamy i wyglądałoby dlatego tak, jak wygląda i wtedy nie miałoby nic wspólnego ze sferą. Dlaczego bliskie nam galaktyki oddalają się od Drogi Mlecznej zamiast być przyciągane jej potężną grawitacją? To pytanie nie daje spokoju astronomom od wielu lat. Wszystko zaczęło się od Edwina Hubble'a, który wykorzystując teleskop Hookera w Mount Wilson Observatory dostrzegł, że im dalej znajduje się jakaś galaktyka, tym szybciej się oddala. Zależność ta znana jest jako prawo Hubble'a i jest jednym z najważniejszych dowodów na rozszerzenie się wszechświata oraz tego, że rozpoczął się od Wielkiego Wybuchu. No, Wielki Wybuch jest tutaj oczywiście już w pewnym sensie reverse engineering takim, tak? Wsteczną inżynierią. Dlaczego? No dlatego, że jeżeli się rozszerza, no to jak odwrócimy strzałkę czasu i zaczniemy się w czasie cofać, no to się zacznie kurczyć, tak? Więc stąd się zrodził ten pomysł. A potem badania i obserwacje pokazały, że faktycznie widzimy pewne zjawiska, takie jak chociażby kosmiczne promieniowanie tła, które wskazują na to, że faktycznie takie podejście ma sens. No największy sens w tych wszystkich podejść, które w tym momencie nauka nam oferuje. Dziękuję bardzo serdecznie, Lemur. Smacznej kawusi za super czata. Kawusia jest jak najbardziej smaczna. Dzięki serdeczne. Widziałem, jak przelatywał w rejonie Saint-Avold we Francji. Zjawiskowy, pozdrawiam wszystkich. Mówisz, Szymon, o tym bolidzie, który dzisiaj tutaj oglądaliśmy, tak? No to gratulacje. To jest na pewno coś, co zapada w pamięć. Dobra. Kosmiczne prześcieradło. Tematowi przyjrzał się zespół badawczy z Instytutu Kapteina w Groningen, kierowany przez doktora Ewolda Wempe. Korzystając z zaawansowanych symulacji komputerowych, badacze odkryli, że materia otaczająca grupę lokalną... Grupa lokalna to jest nasza grupa galaktyk tutaj, najbliższych, tak? Grawitacyjnie gdzieś tam ze sobą związanych, tak to się nazywa, to jest nazwa własna właściwie grupa lokalna. Kiedyś myślałem, że to jest w ogóle nazwa lokalnej jakiejś grupy galaktyk, tak jak mamy podział, tak, drabinkowy tych struktur w wszechświecie, to mamy oczywiście jakiś tam układ planetarny, potem mamy galaktykę, potem właśnie myślałem, że są grupy lokalne, a potem jakieś tam kolejne super gromady i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to są takie lokalne gromady, a właśnie ta nasza nazywa się, moi drodzy, grupą lokalną. Więc jak się potem zacząłem interesować tym jeszcze bardziej wszystkim, to się dowiedziałem. Także przekazuję. Nad i pod spłaszczoną warstwą znajdują się kosmiczne pustki. Jest to tyle ciekawe, że jak wspomnieliśmy wcześniej, od lat 50. ubiegłego wieku powszechnie uznawano, że nasza grupa lokalna jest sferą. Nowe badania burzą ten światopogląd i zmuszają do przemyślenia tego, co w kosmosie wydaje się nam pewne. Hmm, co tam dalej mamy. Jedyną możliwością realnego przebadania zjawiska była praca na modelach z wykorzystaniem symulacji tworzonych przez superkomputer. No bo oczywiście nie jesteśmy w stanie wylecieć poza grupę lokalną i zrobić zdjęcia tak, żebyśmy mieli pewność taką obserwacyjną, jak to wygląda, ale mamy coraz więcej danych dotyczących, nie wiem, kierunku ruchu tych wszystkich obiektów, prędkości, z jaką się poruszają, masy tych obiektów, co jest bardzo ważne, wielkości. To wszystko jest badane, mamy też coraz lepsze dane dotyczące odległości pomiędzy obiektami i zarówno wewnątrz naszej galaktyki, jak i na zewnątrz, a to nam pozwala coraz lepiej modelować, tak naprawdę będąc wewnątrz tego obiektu, czy też tej struktury, a właśnie samą tę strukturę. Podobnie i analogicznie do tworzenia map przez kartografów, którzy no oczywiście nie mogli polecieć na przykład balonem hen-hen wysoko, albo nie mogli swego czasu, nie wiem, skorzystać ze zdjęć satelitarnych, a jednak udawało im się bardzo dobrze odwzorować linie brzegowe i stworzyć mapy, z których korzystaliśmy przez wieki tak naprawdę. Więc tutaj działamy na podobnej zasadzie. Jesteśmy takimi kartografami, kosmicznymi kartografami, którzy próbują, będąc wewnątrz tej struktury, odwzorować jak najlepiej to, co się z nią dzieje, jak wygląda. Natomiast w sukurs przychodzą nam superkomputery, dzięki którym te dane, których jest naprawdę dużo, jesteśmy w stanie analizować dużo lepiej. No człowiek by tego nie policzył zwyczajnie, nie? Naukowcy rozpoczęli od warunków panujących we wczesnym wszechświecie i zepsułem, coś kliknąłem. Wykorzystali pomiary mikrofalowego promieniowania tła, by oszacować, jak materia była rozłożona krótko po wielkim wybuchu. A tu widzimy, bo faktycznie widzimy pewne drobne anomalie w tym promieniowaniu. No nie wszędzie jest dokładnie takie samo i wiemy, że to jest po prostu rozszerzone coś, co kiedy wszechświat był mniejszy i bardziej skurczony, no było bliżej siebie. Potem się to rozdeło w trakcie fazy inflacji i dzisiaj możemy obserwować to jako takie właśnie wielkoskalowe struktury. Następnie komputer przeprowadził proces ewolucji tego wczesnego wszechświata w czasie, aż powstał układ odpowiadający dzisiejszej grupie lokalnej. Więc wirtualny, przyspieszona symulacja, która mogłaby odpowiedzieć nam na jakieś pytania. To się też fajnie wiąże z tą hipotezą w ogóle symulacji, gdzie właśnie po to byłyby symulacje robione, żeby odpowiedzieć na jakieś ważne pytanie. I teraz wyobraźcie sobie, zrobię małą dygresję, ktoś tu pytał o książkę science fiction, więc to się nieźle nadaje na coś takiego, że jesteśmy symulacją. Dlaczego jesteśmy tą symulacją? Dlatego, że najlepiej jak ktoś teraz wszedł, nie? Dlaczego tą symulacją jesteśmy? Otóż jesteśmy tą symulacją dlatego, że na przykład jakaś bardzo zaawansowana cywilizacja próbuje odpowiedzieć sobie na jakieś ważne społeczne pytanie. Czy warto na przykład pójść w kierunku A, czy warto pójść na przykład w kierunku B z decyzjami dotyczącymi globalnie na przykład całej cywilizacji. Nie? No, widzimy dzisiaj i obserwujemy globalizację na całym świecie, więc jesteśmy w stanie sobie ekstrapolować to jeszcze dalej i wyobrazić sobie tak połączoną cywilizację jakąś techniczną, gdzie już globalnie są podejmowane decyzje, tak? No i żeby dobrze podjąć te decyzje, no to się uruchamia właśnie jakieś takie symulacje, które mają doprowadzić do odpowiedzi na to pytanie. No i tak naprawdę trzeba by było prawdopodobnie, żeby dane się zgadzały, zasymulować wszystkie etapy powstawania tej cywilizacji, żeby dane nie były zakłamane po prostu, bo nagle się może okazać, że jakieś dane wejściowe mogą wpłynąć na końcowy wynik, więc bylibyśmy tylko jakimś etapem tej symulacji, która bardzo szybko tak naprawdę działa, no z naszej perspektywy oczywiście nie, no ale to nasze postrzeganie czasu, bardzo szybko działa, tylko po to, żeby odpowiedzieć na jakieś tam właśnie zadane w tej symulacji pytanie. To jest ciekawe podejście, nie? Może tak, może trzeba odtworzyć wszystkie właśnie konflikty, mój drogi Mister Muszu, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, dokąd nocą tu ptajesz. Wszak nie znamy tej odpowiedzi cały czas. No dobra, więc o to chodzi z tymi modelami. Już kończąc tę dygresję, badamy wszystkie możliwe lokalne konfiguracje wczesnego wszechświata, które ostatecznie mogły doprowadzić do powstania grupy lokalnej. To wspaniałe, że mamy teraz symulację zgodną zarówno z obecnym modelem kosmologicznym, jak i dynamiką naszego lokalnego otoczenia. To najwspanialsza symulacja. Nie ma wspanialszej symulacji. Ta symulacja jest najwspanialszą symulacją, jaką tylko mogliśmy sobie wyobrazić. Skomentował główny autor badania Ewald Łęp. No i proszę bardzo, okazuje się, moi drodzy, że jednak wygląda to zupełnie inaczej. A ile jeszcze takich dziwnych dziwnych, może nie dziwnych, ale ile jeszcze takich przekonań, które mamy na temat wszechświata, okaże się jednak niewystarczającymi? No, na pewno mnóstwo. Ale tutaj jakby przypomnę, że to wynika jednak, jak widzicie, z badań, z pewnych obserwacji i tak dalej, a nie z intuicji, że komuś się coś wydaje, bo siedział na kanapie i z ucha wyciągnął taką, a nie inną wizję wszechświata, nie podpartą niczym, nie? To jest tutaj bardzo ważne. Niech żyje najwspanialsza symulacja. O to chodzi właśnie. No dobrze, moi drodzy. No dobrze. To co? Czas na kosmiczną pogodę. Zobaczymy, jak się trzeba ubrać. Widzicie, jakby wiedzieli tam, moi drodzy Koblencji, jakby oglądali Astrokawę, to by oglądali też kosmiczną pogodę, wiedzieliby, że na przykład grozi im upadek i trzeba parasole otworzyć. A tak to nie oglądają, to nie wiedzieli. Lecimy. No dobra, moi drodzy. Space weather. Wiatr słoneczny wieje z prędkością 418,9 km na sekundę, gęstość 73 protona na centymetr sześcienny i żegnamy już niestety te piękne, soczyste, wielkie plamy słoneczne, te archipelagi, które mogliśmy obserwować na właśnie naszej tarczy Słońca. 4384, ta ostatnia z tych dużych, już zmierza nam tutaj na niewidoczną z naszej strony stronę naszej gwiazdy. Mamy póki co cały czas plamy słoneczne na tarczy naszej gwiazdy. Dziura koronalna, tutaj możemy sobie zaobserwować ją, stąd wieje bardzo dużo materii gwiazdowej. Jak wyglądają zorze polarne? Północna hemisfera. Północna hemisfera, tradycyjnie oczywiście Alaska, tradycyjnie Kanada, południowa hemisfera, tutaj Nowa Zelandia, ale i popatrzcie, kangury też się załapały i diabły tasmańskie na całkiem niezły show, więc mogą sobie tutaj obserwować. Co mamy dalej? Bliskie przeloty asteroid, którego dzisiaj mamy 10. 2,8 odległości Ziemia-Księżyc, ale wciąż jest to za daleko, żeby otwierać parasol. Ja mam wrażenie, że ten parasol to już nie działa, że już go nigdy nie otworzymy. Jakieś takie przeświadczenie dziwne mam.
Zardzewiał pewnie.
Zardzewiał na 100%, już go mole przeżarły i otworzymy ten parasol zadowoleni i pewni, że ochroni nas przed asteroidą, a się okaże tam dziury w tym parasolu. No, niestety, tak to wygląda. Zapraszam was oczywiście też, moi drodzy, do sklepu kreatorium.com, gdzie znajduje się sklep Astrofazy. Mamy nasze koszulki, mamy naszą kawusię przepyszną, którą sobie tutaj siorbię też. Mamy metalowe modele jeszcze, jak ktoś lubi sobie składać. Nie wiem, gdzieś tu były takie chyba przez Doriana zrobione, ale nie wiem, czy z pudeł już zostały wyjęte. Ale też jakieś inne, widzę, geekowe koszulki są, jak was to interesuje.
Są tam koło monitorów.
Są koło monitorów, to bardzo fajnie. Crazy Nauka też ma tutaj, moi drodzy, swój sklep, więc polecam bardzo serdecznie, jak jesteście fanami Crazy Nauki. A propos pani Skłodowskiej Curie, to, moi drodzy, w Płocku powstał mural. Mural zrobiony za pomocą też farby fluorescencyjnej i w nocy świeci. I mam zamiar podjechać i pokazać wam ten mural. Także pozostańcie tuńczykami. Stay tuned. Tak, parasol otworzymy dopiero na Apophis. Tak to będzie chyba wyglądało, Judge Dredd właśnie. A to już niedługo. Także trzymajcie kciuki, żebyśmy w zdrowiu dolecieli do tego momentu. No dobra, czas na kosmicznego suchara. No dobra, lecimy. Jak wygląda suchar? Jak Włosi kroją szynkę? Prościutko. Ojej. Dobrze, że mi trochę kawy zostało jeszcze. To jest też dobre tutaj, Grzegorz. Dlaczego w kosmosie nie rodzą się dzieci? Bo tam nie ma ciążenia. To też jest dobre, nie? Także dziękujemy bardzo serdecznie. Słuchajcie, ale nie przepalajmy na czacie sucharów, tylko wysyłajcie je tutaj na kawa@astrofaza.pl. Tam trzeba wysyłać suchary, stamtąd je bierzemy i stamtąd będziemy je tutaj publikować. A wam póki co bardzo serdecznie dziękuję, moi drodzy. Widzimy się, jeżeli chodzi o Astrokawę, w czwarteczek o godzinie 19, więc do zobaczenia wtedy. A jutro w środę zapraszam was na Astro Story, tak sobie zamienimy Astro Short z Astro Story, więc sobie posłuchacie jakiejś ciekawej kosmicznej rozkminki. Natomiast w piątek i w niedzielę zapraszamy bardzo serdecznie na właśnie Astroshorty. Ale oprócz tego wczoraj wjechało Pop Science, więc już teraz regularnie też wracamy do Pop Science. Studio już jest na tyle gotowe, że można w nim nagrywać. Jak sobie wejdziecie, to tutaj jakoś tak samotnie na tej miniaturce bez Leszka jestem tym razem, nie wiem czemu. W każdym razie Pop Science wczoraj wleciało i rozprawiamy sobie tutaj na temat antymaterii, trochę nowych spojrzeń też na antymaterię w stosunku do poprzedniego naszego spotkania w Pop Science z antymaterią, więc warto sobie zajrzeć. Myślałem, że to tusz do drukarki jest najdroższą substancją na świecie. No, faktycznie, jak patrzyłem, to dużo drożej niż drukarka wychodzi taki zestaw tonerów. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie. Widzimy się niedługo. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.